Paryż, Szeryfi, piątek, 9 czerwca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Gilles Chevreux. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. W tej chwili rozpoczyna się w Monachium mecz Niemcy-Kostaryka inaugurujący Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dziś wieczorem zmierzy się także Polska z Ekwadorem. Śmierć przywódcy irackiej Al-Kaidy Zarqawiego budzi umiarkowany optymizm, ale zwiększa determinację irackiego rządu w walce z terroryzmem i rebelią. Referendum na temat planu pokojowego odbędzie się w Palestynie 31 lipca. Mahmud Abbas podpisał stosowny dekret. Iran żąda wstrzemięźliwości w wypowiedziach dyplomacji międzynarodowej na temat jego programu nuklearnego, a równocześnie przyspiesza wzbogacanie uranu. Zakończył się dzisiaj kolejny szczyt francusko-brytyjski. W Moskwie rozpoczyna się dziś posiedzenie ministrów finansów Wielkiej Ósemki. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Rosowiczem i przy udziale Piotra Moszyńskiego, który dokona także przeglądu prasy. Po nowinkach europejskich zapraszam na kronikę ekonomiczną o przezorności banków centralnych wobec widma inflacji. Następnie nadamy kilka minut o filmie Dwóch na 9 metrów kwadratowych autorstwa Anny Rzeczyckiej. To znaczy kronika jest autorstwa Anny Rzeczyckiej, oczywiście, a nie film. Postscriptum Stefana Ligera o futbolu, eurekę Piotra Rosowicza o odchudzaniu się w lustrze i magazyn literacki Sylwii Lips, między innymi o wydaniu dzieł zebranych Michela Butora. Tu Paryż, Szeryfi, oto wiadomości.
No i rozpoczął się tak oczekiwany przez kibiców na całym świecie piłkarski mundial w Niemczech. Tuż po godzinie 18 zaczął się w Monachium mecz inaugurujący, mający potrwać cały miesiąc, futbolowe święto. W pierwszym meczu grają gospodarz mistrzostw Niemcy z Kostaryką. Na głównym placu Monachium Marienplatz powiewają obok siebie flagi niemieckie i kostarykańskie, a mecz transmitowany jest na wielkich telebimach. Krzyczą kibice obu drużyn, ci, którzy nie dostali biletów na mecz. Rzecznik niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych Rainer Riedel mówi, cytuję: każdy może tu krzyczeć sobie do utraty tchu, bawić się i czuć się jak u siebie w domu wraz z przyjaciółmi. Ale dodaje też, każdy chuligan czy też zadymiarz będzie surowo ukarany i nie ma co z nami żartować. Ci z kibiców, którym udało się zdobyć bilety na stadiony, będą musieli przejść podwójną kontrolę właśnie tych biletów wraz z kodami identyfikacyjnymi oraz przeprowadzaną przez policję niemiecką kontrolę tożsamości. Na każdym z biletów widnieje nazwisko kupca, co właśnie pozwoli policji na ukrócenie czarnego rynku. Po to, aby kontrole te można było prawidłowo wykonywać, kibice proszeni są o stawienie się do nich na 3 godziny przed rozpoczęciem meczu. Mecz inauguracyjny odbywa się w stolicy Bawarii na nowo zbudowanym stadionie Allianz Arena, którego otwarcie odbyło się szumnie w ubiegłym roku. Konstrukcja stadionu kosztowała ponad 340 milionów euro. Wokół stadionu przedsięwzięto duże środki bezpieczeństwa, nie tylko w obawie przed chuliganami, ale także i w obawie przed terrorystami. W promieniu 56 kilometrów naokoło stadionu strefę zamknięto dla wszystkich samolotów i innych obiektów latających. Nad Niemcami patrolować będą natowskie samoloty radary AWACS, stacjonujące w Wielkiej Brytanii lub w bazach amerykańskich na terenie Niemiec. AWACS E3A, lecący na wysokości 30 tysięcy stóp, jest w stanie wykryć wszelki obiekt latający w promieniu 360 km i natychmiast nadać polecenie wysłania w jego kierunku bojowych myśliwców. Około 250 tysięcy policjantów czuwać ma nad bezpieczeństwem wszystkich meczy piłkarskiego Pucharu Świata, a ich centrum kontrolne niemieckiej policji znajduje się w stolicy kraju, Berlinie. O godzinie 21 czekają nas następne emocje. Mecz Polska-Ekwador w tej samej grupie eliminacyjnej.
Tu Paryż, Szeryfi, oto dalsze wiadomości. Śmierć przywódcy irackiej Al-Kaidy Zarqawiego, zabitego wczoraj w zbombardowanym przez Amerykanów domu nieopodal Bagdadu, odbiła się szerokim echem nie tylko w Iraku. Tamtejszy dziennik Al-Mada opublikował mimo piątkowej pauzy specjalne wydanie pod tytułem Zarqawi skończony i porównuje w komentarzu jego śmierć z pojmaniem Saddama Husajna. Ta śmierć, pisze, była warunkiem koniecznym dla przejścia do demokracji, dla istnienia kraju, w którym ludzie żyć będą w pokoju i godności. Prasa bliskowschodnia jest jednak zdania, że owszem, śmierć Zarqawiego umacnia moralnie rząd iracki, ale nie kładzie kresu przemocy. W Wpływowy egipski dziennik rządowy Al-Ahram zaznacza, że na równi z Bin Ladenem i Aymanem al-Zawahiri Zarqawi należał do tych, którzy przynieśli nieszczęście islamowi i ponoszą odpowiedzialność za negatywny obraz islamu w świecie. Rząd iracki ze swej strony zapewnia o swej determinacji i nasileniu walki z rebelią, zaznaczając, że środki zaangażowane w poszukiwanie Zarqawiego zostaną teraz skierowane na liczne inne cele, poczynając od samego Bagdadu. Optymizm wyrażają też religijni przywódcy szyiccy, co odzwierciedliło się w dzisiejszych kazaniach w meczetach. Brak natomiast reakcji strony sunnickiej. Optymistów temperuje świadomość, że terroryzm i przemoc nie są w Iraku monopolem Al-Kaidy. Dodajmy tu jeszcze, że do Bagdadu przybył Ahmed Ben Hili, zastępca sekretarza generalnego Ligi Arabskiej, z misją przygotowania konferencji pojednania narodowego przewidzianej na 22 czerwca, o ile do tego czasu zakończone zostanie formowanie irackiego rządu. Mahmud Abbas podpisał dekret. Referendum odbędzie się 31 lipca, oświadczyły agencji France Presse różne źródła z otoczenia palestyńskiego prezydenta. Oficjalnie Mahmud Abbas ogłosi tę decyzję jutro. Chodzi o referendum, w którym Palestyńczycy mają wypowiedzieć się na temat planu uregulowania stosunków z Izraelem, zakładającego położenie kresu aktom terroryzmu. Ponieważ jednak plan zakłada tym samym uznanie państwa Izrael, przeciwny mu jest dzierżący rządy Hamas. Dziś jeszcze premier Ismail Haniyeh opublikował 40-stronnicowy list otwarty do prezydenta Abbasa, w którym apeluje doń, cytuję, w imię islamu o wstrzymanie się z decyzją o referendum, które skądinąd jego zdaniem nie miałoby żadnej bazy konstytucyjnej ani prawnej. Wcześniej zapewniał on, że w oporze przeciw referendum Hamas nie posunie się jednak do wojny domowej. Apel o bojkotowanie tego referendum wystosował także zastępca Bin Ladena, Ayman al-Zawahiri, za pośrednictwem nagrania wideo nadanego dziś przez telewizję Al Jazeera. Al-Zawahiri potępia w nim wszelkie ustępstwa w stosunku do, cytuję, krzyżowców i syjonistów. Poparcie dla idei referendum Palestyńczyków wyraził natomiast dzisiaj szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Według niego przybliży ono powstanie państwa palestyńskiego. Ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Nuklearnej oświadczył, iż jego kraj zaleca państwom członkowskim agencji wstrzemięźliwość w wypowiedziach, jeśli nie chcą one zniweczyć wysiłków dyplomatycznych dokonywanych wokół sprawy programu nuklearnego Teheranu. Rada gubernatorów agencji obradować będzie od najbliższego poniedziałku. Jak wiadomo, agencja wielokrotnie napominała władze irańskie, by wstrzymały wzbogacanie uranu. Apelom o wstrzemięźliwość nie towarzyszy jednak podobna wstrzemięźliwość ich autorów. W Iranie coraz to nowi dostojnicy reżimu odgrażają się, że ich kraj nie zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego i nie zdzierży ograniczania jego praw przez kogokolwiek. Tymczasem inspektorzy agencji zaświadczają, że prace nad wzbogacaniem uranu przeszły w nową fazę. Potwierdził to anonimowy urzędnik irański. Nowa faza to wprowadzenie do ustawionych kaskadowo centryfug sześciofluorku uranu w ośrodku w Natanzu. Sprawy Iranu były jednym z ważnych tematów francusko-brytyjskiego szczytu, który zakończył się dzisiaj w Paryżu. Piotr Osachowicz.
Prezydent Jacques Chirac wyraził życzenie honorowego wyjścia dla każdej ze stron w konflikcie irańsko-europejsko-amerykańskim dotyczącym wzbogacania uranu. Podczas konferencji prasowej kończącej posiedzenie na szczycie między Londynem a Paryżem prezydent Chirac powiedział, cytuję, Francja i Wielka Brytania wspólnie angażują się w te negocjacje, które pozwolą nam wraz z Amerykanami, Rosjanami i Chińczykami znaleźć jakieś wspólne wyjście z sytuacji. Trzeba wstrzymać proces rozprzestrzeniania broni atomowej i nie tylko mam tu na myśli Iran, powiedział prezydent Francji, dodając, jest to bardzo żywotna sprawa dla przyszłych pokoleń. Tony Blair ze swej strony zapewnił, że strona europejska wcale nie szuka konfrontacji i całą sprawę irańskiego kryzysu nuklearnego chce rozwiązać w sposób jak najbardziej pacyfistyczny przy pomocy negocjacji. Francja i Wielka Brytania postanowiły też podczas tego spotkania powołać do życia francusko-brytyjskie tzw. forum jądrowe, w którego pracach udział wezmą nie tylko władze, ale także i przedstawiciele przemysłu oraz eksperci z obu krajów, tak aby móc w sposób ciągły prowadzić francusko-brytyjski dialog w dziedzinie współpracy jądrowej, savoir-faire, a także wykorzystywania i ewentualnego składowania odpadów jądrowych. Depesze przypominają, że w Wielkiej Brytanii znajduje się obecnie 31 reaktorów atomowych w 14 różnych elektrowniach, skonstruowanych jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. 11 z nich ma być zamkniętych do roku 2015. Dostarczają one 19% prądu elektrycznego w Wielkiej Brytanii. We Francji jest nieco inaczej. Prąd elektryczny produkowany jest w 80% z rozbicia atomu i cały czas trwa modernizacja francuskiego parku jądrowego. W chwili obecnej reaktor trzeciej generacji ma zastąpić aż 58 starych reaktorów. Podczas poszczytowej konferencji prasowej prezydent Chirac zapewnił ponadto, że, cytuję, bardzo szybko zostanie znalezione wyjście z trudnej ekonomicznie sytuacji Palestyńczyków po zawieszeniu pomocy finansowej Unii Europejskiej dla autonomii palestyńskiej w związku z dojściem tam do władzy Hamasu. Koniec cytatu. Głowa państwa francuskiego zaapelowała także do Syrii o jak najszybsze dyplomatyczne uznanie Libanu i wspólne wytoczenie przez Damaszek i Bejrut dokładnego przebiegu granicy syryjsko-libańskiej.
Tu Paryż, RFI, ledwie się mistrzostwa w piłce nożnej zaczęły, a już mamy bramkę. W szóstej minucie Niemcy prowadzą 1-0 z Kostaryką. Bramkę strzelił Filip Lam. Przechodzimy do dalszych wiadomości. Polska przegrała, ale nie w futbolu, tylko przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W sprawie, w której została pozwana przez byłego przymusowego pracownika z czasów II wojny światowej. Piotr Moszyński.
Werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnosi się do precedensowej sprawy dotyczącej prawa obywatela do rozstrzygnięcia konfliktu przez sąd, gwarantowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Strasburski Trybunał uznał, że prawa takiego został pozbawiony Bronisław Woś, były robotnik przymusowy III Rzeszy Niemieckiej. Pan Woś pracował przymusowo ponad 3 lata, za co w 1994 roku uzyskał od Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie 1050 zł odszkodowania. Jego odwołanie zostało odrzucone, a 5 lat później przyznawano świadczenia już tylko tym, którzy byli deportowani poza miejsce zamieszkania albo w czasie wojny byli dziećmi. Pana Wosia zmuszano zaś do pracy akurat niedaleko miejsca, gdzie mieszkał. Dostał więc tylko 365 zł, bo był wtedy osobą nieletnią. Odwołał się od tych postanowień do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale polskie władze stanęły na stanowisku, że decyzje fundacji nie są decyzjami administracyjnymi i nie podlegają tej jurysdykcji. Trybunał w Strasburgu orzekł jednak, że ubiegający się o odszkodowanie musi mieć prawo odwołania się do sądu, bo inaczej następuje naruszenie artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponieważ państwo polskie nie zapewniło panu Wosiowi takiej możliwości, strasburscy sędziowie przyznali mu odszkodowanie w wysokości 5000 euro, co stanowi, jak nietrudno zauważyć, o wiele wyższą stawkę niż ta, którą przyznała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Na rozpatrzenie czeka jeszcze w Strasburgu około 80 podobnych spraw z Polski.
Tu Paryż, RFI. Oto dalsze wiadomości. W Petersburgu rozpoczyna się dziś posiedzenie ministrów finansów Wielkiej Ósemki. Główny temat to bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, ale również walka z epidemiami oraz z finansowaniem terroryzmu. Gospodarz Aleksiej Kudrin zaznaczył jednak, że kwestia ratyfikacji przez Rosję karty energetycznej nie jest na porządku dziennym. Jej przyjęcie przez Rosję oznaczałoby zgodę na swobodne inwestycje i działalność przedsiębiorstw zagranicznych w sektorze energetycznym na jej terytorium. Dzisiaj przewidziane są spotkania dwustronne i jezioro Łabędzie przed wspólną kolacją. Jutro posiedzenie ogólne. Na to zebranie szefów finansów 8 mocarstw nie przybędą jednak prezesi banków centralnych. Z tej prostej przyczyny, że Rosja nie jest uznawana za finansową potęgę, ale także dlatego, że, jak to ujmuje AFP, antydemokratyczna polityka Putina budzi coraz większe wątpliwości Zachodu. I jeszcze garść wiadomości skrótem. Sojusz przywódców somalijskich popieranych przez USA przygotowuje się na odparcie spodziewanej ofensywy milicji islamskich na Żowhar na północ od Mogadiszu. Policja hiszpańska oznajmiła o zatrzymaniu trojga głównych przywódców skrajnie lewicowej organizacji Grapo, odpowiedzialnej za setki zabójstw i rabunków w latach 1973-2003. Unia Europejska zamierza przyjąć w najbliższy poniedziałek zasadę uznania niepodległości Czarnogóry. Formalnie jej niepodległość państwa członkowskie będą uznawać każde z osobna. Do Kosowa przybywają posiłki włoskie na manewry NATO. Tymczasem policja zdołała za drugą próbą odblokować siedzibę misji ONZ oblężoną przez członków radykalnej organizacji Autodeterminacja. Zatrzymano w sumie 82 osoby, w tym jej szefa. Trzech Rosjan, w tym dwóch dziennikarzy, aresztowano na Krymie, gdy próbowali wetknąć flagę rosyjską na teren należący do ukraińskiego Ministerstwa Obrony, zapewne w ramach protestów przeciw wspólnym manewrom ukraińsko-amerykańskim. Zwolniono ich po 3 godzinach. No tak, w meczu Niemcy-Kostaryka 1-1, a my tymczasem do przeglądu prasy paryskiej. Piotr Maszyński.
Zacznijmy dziś od dość surrealistycznej polemiki, jaką opisuje konserwatywne Le Figaro. Centralną postacią tej polemiki jest Jan Paweł II, a miejscem jej prowadzenia Rada Miejska Paryża. Przedmiotem sporu jest zaś to, czy placowi przed paryską katedrą Notre Dame nadać imię zmarłego papieża, czy nie. Powiedzmy od razu, że sprawa jest właściwie z góry przesądzona na tak, ponieważ radni dominujących ugrupowań Partii Socjalistycznej i neogolistowskiej partii UMP doszli w tej kwestii do porozumienia i poprą wniosek w głosowaniu przewidzianym na najbliższy wtorek. Jednakże sam fakt, iż niektórzy radni się temu sprzeciwiają i argumenty, jakich używają, warte są odnotowania, a poza tym są tak niepowtarzalnie francuskie, iż nie sposób o nich nie wspomnieć, nadając audycję z Paryża. Jean-Bernard Brault z radykalnej partii Lewicy, zastępca mera Paryża do spraw turystyki, a więc jak łatwo zgadnąć, osoba szczególnie powołana do subtelnej oceny najwybitniejszych umysłów współczesnego świata, wsławił się już protestami przeciwko opuszczeniu flag państwowych do połowy masztu po śmierci Jana Pawła II. Obecnie wraz z radnymi ze swego ugrupowania wydał komunikat, w którym sprzeciwia się nazwaniu placu przed Notre Dame imieniem polskiego papieża, ponieważ, jak czytamy, jego działaniu w sprawach społecznych przyświecały przekonania godne najwyższej krytyki i pielęgnował on wielką bliskość z obrońcami skrajnie prawicowych reżimów dyktatorskich. Krótko mówiąc, Karol Wojtyła był, jak powszechnie wiadomo, zacofanym faszystą. Clémentine Autain, związana z partią komunistyczną, znalazła jeszcze bardziej oszałamiający argument. Jej zdaniem place czy ulice Paryża powinny nosić częściej imię kobiet, zanim pierwszeństwo zyska rzecznik rewolucji konserwatywnej. Mer pierwszej dzielnicy Paryża, Jean-François Legaret, z rządzącej konserwatywnej partii UMP, uważa, że cała ta polemika jest nieprzyzwoita. Podkreśla, że Jan Paweł II, niezależnie od swojej działalności religijnej, bardzo znacznie przyczynił się do upadku komunizmu. No właśnie, może właśnie o to chodzi jego zaciekłym krytykom z Rady Miejskiej Paryża. W pewnym sensie do upadku komunizmu nawiązuje Le Figaro także w innej publikacji, w której Laure Mondeville przedstawia przygotowania do uchwalonego przed 2 dniami przez parlament Łotwy ujawnienia listy około 4000 tamtejszych domniemanych agentów KGB z czasów sowieckich. Ma to nastąpić dopiero 1 listopada, ale polemiki w tej sprawie już oczywiście trwają. Łotewski kłopot polega na tym, że całkowita liczba osób zidentyfikowanych jako współpracownicy KGB wynosi 24 tysiące, ale akta około 20 tysięcy z nich zostały wywiezione przez wycofujących się Rosjan do Moskwy. Prowadziłoby to do niezręcznej sytuacji, w której okazałoby się, że wśród byłych łotewskich agentów KGB są szczęściarze, których archiwa wywieziono do Moskwy, i pechowcy, których papiery zostały na miejscu. Krytycy ustawy o ujawnieniu listy kagiebistów zwracają ponadto uwagę, że do listy tej należy podchodzić z najwyższą ostrożnością, ponieważ nie można wykluczyć, że Rosjanie zabrali do siebie dane prawdziwych agentów, a na miejscu zostawili dane tych, których chcieli zatrudnić, a którzy odmówili współpracy, aby się na nich zemścić. Ponadto nawet w wypadku autentycznych współpracowników KGB sama lista nie mówi nic ani o motywacjach współpracy z KGB, ani o okolicznościach rekrutacji, ani o istocie i szczegółowym kontekście samej współpracy. Jak wiadomo między innymi i z polskich doświadczeń, przeprowadzanie takich operacji nigdy nie jest łatwe i nie obywa się bez błędów i bólu, ale wiadomo także, iż każdy musi kiedyś przez to przejść. Ustawa na Łotwie jest już uchwalona. Teraz trzeba bardzo uważać, aby tych błędów i nieusprawiedliwionego bólu było jak najmniej. Wszystkie gazety oczywiście bardzo obszernie relacjonują i komentują śmierć dotychczasowego szefa irackiej Al-Kaidy Zarqawiego. Le Monde daje swojemu komentarzowi redakcyjnemu przekorny i prowokacyjny tytuł Zarqawi wygrał. Swoją tytułową tezę uzasadnia zaś tak. Wojna domowa trwająca podskórnie od 2004 roku, a gwałtowniejsza od wiosny roku bieżącego, jest głównym zwycięstwem Zarqawiego. Narzucił on Irakijczykom, w tym i partyzantce sunnickiej, absolutną nienawiść do szyitów. Tym samym posiał on ziarno o wiele bardziej niepokojące dla rządów w Waszyngtonie i Bagdadzie niż zabici żołnierze i policjanci. Jego śmierć w zasadzie zatem nic nie zmienia w istocie irackiego wyzwania. Oczywiście trzeba poczekać, by zobaczyć, kto go zastąpi, a przede wszystkim trzeba w Iraku rozwiązać kwestie podstawowe – suwerenności i rządzenia, okupacji amerykańskiej, ingerencji irańskich, zniszczenia gospodarki, islamizacji społeczeństwa. Tyle Le Monde, a my dodajmy tylko smutnawo, że choćby z tego krótkiego wyliczenia problemów do załatwienia wynika, że trudno spodziewać się wydostania Iraku z poważnych kłopotów w dającej się przewidzieć przyszłości. Pesymistyczne nastawienie do przyszłości Iraku przebija także z publikacji innych gazet. Zginął terrorysta, przemoc trwa. To tytuł z katolickiego dziennika La Croix. Zarqawi zabity, wojna trwa dalej. To tytuł z Libération. Ale przynajmniej, jak pisze we wstępniaku ten lewicowy dziennik, Amerykanie, którzy całkiem ugrzęźli w Iraku, pochwalić się mogą wreszcie zwycięskim komunikatem. Aczkolwiek, dodaje sceptycznie Libération, owa mgławica, jaką jest Al-Kaida, zorganizowała się w taki sposób, że eliminacja szefów niewiele daje. Prawicowe Le Figaro także niuansuje, dodaje wszakże, iż wszelkie wątpliwości nie powinny zmącić naszej satysfakcji z powodu usunięcia jednego z najbardziej krwawych terrorystów naszej planety.
Przeglądu prasy dokonał Piotr Moszyński. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Kolejne okienko europejskie dziś wygląda przez nie Piotr Rosochowicz.
W Paryżu, w halach wystawowych przy Porte de Versailles, odbywa się drugie europejskie spotkanie uczonych i badaczy, a także wynalazców z całego naszego starego kontynentu. Wystawa najnowszych osiągnięć potrwa do najbliższej niedzieli. 250 wystawców przedstawia swe osiągnięcia na powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. W sumie oczekiwanych jest około 40 tysięcy zwiedzających, badaczy, przedsiębiorców, dyrektorów do spraw naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także i tych dużych. No i jak zwykle różnych innych ciekawskich, studentów czy też licealistów. Na czele Komitetu Naukowego wystawy stoi Jean Oudouz, astrofizyk, dyrektor jednego z departamentów CNRS-u, takiego tutejszego panu. Ogólnie rzecz biorąc, podczas tego drugiego już spotkania europejskich naukowców najwyższej rangi, bliżej zapoznać można się z takimi dziełami nauki jak różne biotechnologie, energie odnawialne, nowe technologie informacji i komunikacji, ochrona naturalnego środowiska człowieka, badania naukowe i polityka. Jest także to witryna do jeszcze bliższej współpracy między nauką a przemysłem. Na stoiskach widziałem także ostatnie osiągnięcia z dziedziny nauki o Ziemi. Można też tu załatwić sobie ciekawą pracę naukową. Jest też cały dział poświęcony nauce o otaczającej nas materii. Niestety, tak jak podczas ubiegłego salonu, nie ma wśród wystawców Polaków. Z Europy Środkowej i Wschodniej są natomiast naukowe przedstawicielstwa Węgier i Rumunii. O ewentualną współpracę naukowców rumuńskich z europejskimi zapytałem obecnego na paryskiej wystawie europejskich nowych technologii pana Tanazę, doradcę w rumuńskim Ministerstwie Oświaty i Badań Naukowych. Powiedział on. Będę mówił o programie bilateralnym, programie badań między naszym ministerstwem a francuskim ministerstwem badań naukowych i szkół wyższych. Program wspólnych badań zaczął się 6 lat temu. Obecnie pracujemy nad 25 różnymi projektami, a mamy nadzieję na więcej jeszcze w przyszłym roku. Dobrą współpracę obserwujemy między Uniwersytetem w Bukareszcie a Uniwersytetem we francuskim Perpignan. a także między bukareszteńską polityką a trzema uniwersytetami w Paryżu. Nie wiem dokładnie, którymi. Mamy cały krajowy program rozwijania badań naukowych, a wszystko po to, aby popierać rumuńskich naukowców w ich wysiłkach doczepiania się do programów europejskich, takich jak na przykład szósty europejski program ramowy. Poza tym mamy jeszcze kilka innych przykładów współpracy. Na przykład Rumuński Krajowy Instytut Aeronautyczny ściśle współpracuje z Airbusem i kilkoma innymi politechnikami czy uniwersytetami we Francji. Chciałbym skorzystać z tej okazji i zaapelować, aby jeszcze bardziej pogłębić współpracę między naszymi instytutami naukowymi a instytutami francuskimi.
Take this opportunity to create the possibility for the future's collaboration between our institute and France Institute.
Mówił pan Tanase, doradca z rumuńskiego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych.
Przez okienko europejskie wyglądał Piotr Rasochowicz. A teraz zapraszam Państwa na kronikę ekonomiczną. Zgodnie z powszechnym oczekiwaniem i zapowiedziami sprzed miesiąca, Europejski Bank Centralny podniósł wczoraj swoje stopy procentowe. Podwyżka wynosi ćwierć punkta, główna stopa wynosi zatem 2,75%. Kredyt będzie odpowiednio trochę droższy, ale tym razem decyzja banku nie budzi krytyki ani rządów, ani niezależnych ekonomistów. Choć dla jednych oznacza to droższy deficyt budżetowy, dla drugich hamowanie upragnionego przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Brak krytyk dlatego, że decyzja Banku Europejskiego mieści się w ogólnoświatowym trendzie. Tego samego dnia podniosły się stopy banki Danii, Korei Południowej, Indii i Afryki Południowej, w środę Turcja i to brutalnie, a wypowiedzi nowego szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, Bena Bernanke, który kilkakrotnie w ostatnich dniach przestrzegał przed wzrostem inflacji, są także niedwuznaczną zapowiedzią podniesienia tamtejszej stopy. Oczekuje się też podniesienia stopy, obecnie zerowej, przez Bank Japonii. Jak wyjaśnił na konferencji prasowej w Madrycie prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet, na wzrost inflacji będą miały wpływ zaobserwowane już skutki podrożenia ropy naftowej, a także zapowiadany wzrost podatków pośrednich. A ze wcześniej cytowanych czynników silny wzrost masy monetarnej i kredytów dla sektora prywatnego, co skądinąd jest świadectwem przyspieszenia gospodarczego. Prognozy banku na temat koniunktury pozostają pozytywne. Wzrost w strefie euro ocenia on na 2,1%, natomiast spodziewa się spowolnienia wzrostu w roku przyszłym, głównie właśnie z powodu cen ropy. Równolegle prognozy inflacji wynoszą na rok bieżący 2,3%, na przyszły 2,2%. Bank Europejski stawia sobie za cel utrzymanie inflacji poniżej 2% rocznie. Cała trudność polega na tym, że jak oceniają ekonomiści, skutki zmian stopy procentowej ujawniają się na dobre w gospodarce dopiero po półtora roku. Wynika stąd wiele nieporozumień, bo komentatorzy często przekładają decyzje banków centralnych na sytuację bieżącą, a nie na przyszłą. Stąd też konieczność wielkiej ostrożności ze strony banków centralnych. Dla przykładu, członkowie Rady Europejskiego Banku Centralnego przyznają, że rozważali wczoraj silniejszą półprocentową podwyżkę stopy, na którą się w końcu nie zdecydowali. Dają w ten sposób do zrozumienia, że to nie koniec podwyżek, ale że wolą politykę małych kroków. Wprawdzie nikt nie spodziewa się gwałtownego przypływu inflacji, za to wszyscy godzą się, że jej wzrost jest nieunikniony. Analitycy spodziewają się więc, że do końca tego roku europejska stopa procentowa wzrośnie do 3,5% równolegle do wzrostu stóp innych banków. Zresztą na wszystkich giełdach antycypuje się podrożenie pieniądza. W ciągu ostatniego miesiąca główne światowe giełdy straciły około 10%, a kursy dalej spadają. Okres od wiosny 2003 roku może pozostać w pamięci rynków jako złoty wiek. Stopa wynosiła w USA 1%, w Unii 2%. Słowem, pieniądz był tak tani i w takiej obfitości, że pozwalał na wszelkie giełdowe ekscesy, spekulacje i ryzykowne inwestycje. Nie jest jednak wcale pewne, że trudniejsze warunki inwestowania, obecne i przyszłe, sprzyjać będą inwestowaniu w bardziej trwałe walory. Tu Paryż RFI, była to kronika Piotra Błońskiego, a teraz kilka minut o filmie Anna Rzeczycka.
Kiedy idziemy do kina na film dziejący się w więzieniu, zwykle wiemy, czego się można spodziewać. Brutalnego realizmu, szokujących obrazów i dosyć konwencjonalnego spojrzenia na więźniów i tych, którzy odpowiedzialni są za kontrolę nad nimi. Dwaj francuscy filmowcy, Joseph Cesarini i Jimmy Glasberg, postanowili opowiedzieć o więzieniu inaczej, jakby od środka. Uchwycić prawdę niedostępną dla oczu i pokazać, co dzieje się z ludźmi zamkniętymi w celi o wymiarach 9 metrów kwadratowych. Po uzyskaniu zgody od dyrekcji więzienia Le Bomet w Marsylii, zaproponowali 8 więźniom odsiadującym tam kary udział w filmie o nich samych. Nie chodziło im jednak o film dokumentalny, lecz o fikcję, w której więźniowie graliby swe własne role. Pierwszą rzeczą, którą zrobili, było zainstalowanie na terenie więzienia studia filmowego, urządzonego tak, jak urządzona jest każda cela. Piętrowe łóżka, obdrapane ściany, a na nich fotosy słynnych piłkarzy i obnażonych kobiet, pancerne drzwi z Judaszem, ręcznik służący do zasłaniania wnęki z ubikacją. Dlaczego nie woleli celi prawdziwej? Dlatego, że zależało im, by wyraźnie oddzielić rzeczywistość od fikcji i otrzymać dzięki temu pewne napięcie. Przez blisko rok tandem reżyserski inicjował więźniów w teorię i praktykę kina. Potem, po czymś w rodzaju castingu, pogrupował ich w pary kinematograficzne. Każda z par otrzymała zadanie odegrania kilku scenek, dla których punktem wyjścia była bądź codzienność, bądź jakaś idea. Ostateczny kształt poszczególnych scen rejestrowanych przez samych więźniów małą kamerą DVD rodził się już na planie, czyli w dekoracjach celi zbudowanej w oddalonej części zakładu. Dialogi były zasadniczo przygotowane, ale w końcu okazało się, że więźniowie nauczyli się także improwizować i że zupełnie nieźle im to wychodziło.
Là c'est mon sac, ça c'est mon lit, où je dors, en bas. Il y a un autre lit, ici c'est les toilettes, on met une serviette, bon, c'est pour cacher un peu notre intimité. Ensuite, voilà, là il y a la porte, avec le hutton pour que le surveillant nous il regarde ce qu'on fait, il voit si pendant la nuit si on est toujours présent.
Rezultat tego eksperymentu kinematograficznego, jak swą pracę określili Cesarini i Glasberg, pokazany został w 2004 roku przez telewizję Arte w formie serialu 5 półgodzinnych odcinków. Zrobił wtedy duże wrażenie. Wersja na duży ekran zatytułowana 9 metrów kwadratowych na dwóch ma podobną siłę i budzi ten sam niepokój. Ani w jednym, ani w drugim przypadku nie jest to jednak obraz życia w więzieniu, lecz kalejdoskop rozmaitych odczuć, wizji i wrażeń tych, którzy w tym więzieniu są osadzeni. Wszystkie scenki od pierwszej, podczas której nowy więzień wprowadzany jest w surowe zasady współżycia i higieny, przez kolegę otrzaskanego już z rygorami celi, aż po ostatnią traktującą o bezsenności, są oddzielnymi historiami. Niektóre są oczywiste, jak ta, w której jesteśmy świadkami walki o przestrzeń życiową między Filipem, intelektualistą z Paryża, który lubi książki i muzykę klasyczną, a Williamem, chłopakiem z Afryki, który pasjonuje się rapem. Inne są bardziej tajemnicze, tak jak historia Rogera, który cały swój czas poświęca na kulturystykę i kontemplację fotografii rozebranych dziewczyn, czy też historia recydywisty Kamela o drżących rękach, który nie może się pogodzić z faktem, że został skazany mimo braku adwokata na sali rozpraw. Film 9 metrów kwadratowych na dwóch nakręcony został 3 lata temu. Niektórzy z więźniów, którzy brali udział w jego realizacji, są już na wolności i mogli zobaczyć zarówno wersję telewizyjną, jak i kinową. Są zaskoczeni rezultatem, co jest zrozumiałe, nie są bowiem przyzwyczajeni do oglądania swojego własnego obrazu. Czują się wydani na pastwę ludzkiej ciekawości i żywią obawy, że widzowie nie zrozumieli, że chodziło o fikcję. Są mimo wszystko dumni z tego, że znaleźli w sobie odwagę, by tak się odsłonić przed innymi.
Pourquoi t'as quelque chose à proposer ou quoi? Bah écoute, moi j'écoute du rap, j'écoute un peu de variété, du R&B. J'écoute un peu toutes sortes de musique, tu vois, mais bon. Et si tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste, réminiscence, sombre couleur d'un métis. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, Phil? Tu sais, mon âme est triste. Au lendemain de l'an 2000, les jeunes se noient dans l'univers pervers. On côtoie dans le monde carcéral toutes sortes de gars. Noyés, pitoyés. Enfin, je dois me noyer. Éviter, éviter de réclamer, on est déshérité. Le trafic d'influence ne va pas toujours vous profiter. Éviter. On est des déshérités. Le trafic de l'enfant ne va pas toujours vous profiter. Non, mais tu trouves pas, c'est pas le tribunal.
Była to kronika Anny Rzeczyckiej o filmie. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International.
Postscriptum Stefan Riger. Sztandary w górę, kosy na sztorc, wszyscy do okopów. Zaczęła się zatem właśnie od pierwszego gwizdka w Monachium kolejna wojna światowa, a może raczej jej substytut. Co do roli w futbolu i sportu w ogólności, spór na ten temat trwa już od stuleci, zależnie od lokalnego, historycznego kontekstu. Raz w nim się widzi środek pacyfikacji nastrojów, czyli bezkrwawego wyładowania agresji, innym zaś razem kontynuację wojny przy pomocy innych środków. Jeśli nie zgoła suchą zaprawę do krwawych jatek. Politolog Pascal Boniface przypomina, że dajmy na to w średniowieczu, Anglicy sport systematycznie tępili, uważając, że jedynie szkodzi przygotowaniom do wojny. Zaś po klęsce z 1870 roku Francuzi z baronem de Coubertin na czele wręcz przeciwnie, zalecali uprawianie sportu jako zaprawę do boju. Dzisiaj zresztą poniekąd jest odwrotnie. W krajach anglosaskich sport zajmuje znacznie więcej miejsca w edukacji jako środek wychowawczy i zaprawa do współzawodnictwa, podczas gdy Francja niemal zupełnie ten wymiar bagatelizuje, raz po raz wpadają co najwyżej w ekstazę, gdy na przekór wszelkiej logice jej sportowcy, gwoli doraźnej, tajemniczej alchemii, odnoszą zaskakujące sukcesy, jak złota jedenastka Zidana z Mistrzostw Świata w 1998 roku. Na fali entuzjazmu wymyślono ad hoc uzasadnienie tego cudu, podstawiając społeczeństwu lustro. Jeśli niebiescy triumfowali, to dlatego, że w odróżnieniu od innych instytucji reprezentacja odzwierciedlała etniczną wielobarwność narodu, który od tej chwili silny i dumny jest z tego, iż stanowi melting pot, tygiel kultur i talentów gwarantujący sukces integracji. Szybko trzeba było odgwizdać w rytm kryzysów, psychodram i zadym na kolorowych przedmieściach, gdyż Francuzi padli tu ofiarą autoiluzji, odwracając związki przyczynowo-skutkowe. Futbol i sport w ogólności, odwrotnie niż w Anglii lub w Niemczech, nie był tu nigdy, jak mówi socjolog Patrick Mignon, istotnym wyznacznikiem tożsamości narodowej lub lokalnej. To też gdy w innych krajach kolorowych włączano do reprezentacji pomału i z wielkimi oporami, francuska drużyna wchłaniała kolejne fale imigracji z tej prostej przyczyny, że dla imigranta sport był jedyną furtką do awansu społecznego i sukcesu, jak dla polskiego chłopa kariera księdza albo oficera, chyba że załapał się wczoraj do KC, a dzisiaj do Sejmu. Polak Rajmund Kopa został natchnionym piłkarzem również i dlatego, że inaczej nie miałby szans na wydostanie się z kopalni. Zidane, Thuram czy Sissé zacisnęli dzisiaj zęby z podobnych powodów, wiedząc, że system nie oferuje im żadnej innej furtki, przez którą wydostać by się mogli na świat sukcesu i kariery z przedmiejskiego getta odpisanego na straty. Ale z tej też przyczyny wiemy dziś niestety, że kolorowe lustro, w którym z dumą i nadzieją przeglądali się Francuzi, było lustrem krzywym, gdyż odbijało nie tyle sukcesy imigracji, co w negatywie porażkę republikańskiego modelu, chełpiącego się zdolnością wywindowania w górę wszystkich, którzy z racji swych zdolności i bez względu na swe pochodzenie zasługują na zajęcie w narodzie miejsca na świeczniku. Futbol w ogólności Z racji swej niebywałej popularności, wzbudzający największe namiętności i niepohamowaną żądzę władzy, splendoru i zysku, jest mimo wszystko dosyć wiernym zwierciadłem epoki. Podobnie jak telewizja, lustro naszego chciejstwa i naszej nikczemności, odsyłające nam z lubością interesownie do szpiku kości każdą z naszych słabości. Przyjrzyjmy się jeno obyczajom piłkarskiego świadka i jego szpicy awangardy, jaką jest FIFA, mafia żonglująca miliardami. Wszystkim rządzi pieniądz, często brudny, środki dopingujące i reklama, gwiazdorstwo i tępy szowinizm, seks, przemoc i rasizm. By już nie wspomnieć o owej zarazie emocjonalnej, jaką sport ów rozsiewa, w opinii autorów książki pod tymże tytułem, Jean-Marie Broma i Marka Perlmana, którzy od dzisiaj ukrywają się zapewne gdzieś tam w prowansalskim buszu przed rozjuszonymi kibicami, ogniem i mieczem gotowymi bronić jedynie słusznej sprawy, czyli uśmiercenia wroga, zdolnego w przeciwnym razie dowieść nam, Francuzom, Polakom czy Niemcom, że wcale nie jesteśmy lepsi. A tak, gdy wkopiemy im gola, sprawa jest jasna. Możecie sobie mieć Szekspira czy Persela i tak jesteście mięczaki. Nasi chłopcy górą, leper samoobroni w bramce, a Giertych z boskiego namaszczenia nagnie trajektorię piłki tak, by potwierdziła jedynie słuszną chrześcijańską opcję. Wesołego mundialu i łagodnego opadania na twardą ziemię ludzkiej nikczemności życzę Państwu Stefan Riker.
Tu Paryż, Elfin na Eurek, zaprasza Piotr Rosachowicz.
Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. Nie muszę tego zdania cytować, gdyż wszyscy znają przecież bajkę o śpiącej królewnie, ale ostatnio powiedzenie to zaczyna nabierać i bardziej naukowego wyglądu. Firma Accenture, której siedziba znajduje się w podnicejskim miasteczku naukowym, takim francuskim Silicon Valley, Sophia Antipolis, opracowała i wyprodukowała prototyp lustra, w którym przeglądający się będzie w stanie obejrzeć siebie samego w przyszłości, tak jak będzie wyglądał przy prowadzeniu takiej, a nie innej higieny życia. W łazience na pozór nic się nie zmieni. Lustro pozostanie jak lustro, kwadratowe, duże, z żarówkami punktowymi dookoła na przykład. Ale lustro to tak naprawdę będzie super nowoczesnym monitorem cyfrowym. Patrzący w nie zaczyna wszystko rozumieć dopiero wtedy, gdy zacznie bliżej się sobie przyglądać, gdyż okaże się, że to ona tak właściwie nie on. Na tym ekranie lustrze zaczyna pokazywać się obraz nieco zmodyfikowany. To w cudzysłowie lusterko pokaże oczywiście twarz przeglądającego lub przeglądającej się w nim, ale albo nieco pogrubioną, albo jakąś taką wychudłą. I to w zależności od tego, co on lub ona jadła. Dane przekazywane są przy pomocy specjalnych porozmieszczanych w całym domu czujników albo nawet webcamów, czyli po prostu niczego nie da się ukryć. Bardzo strategicznym punktem takiego mieszkania będzie oczywiście okolica lodówki. I lustro, lustereczko właściwie będzie w stanie przewidzieć, czy ktoś po zjedzeniu tego schudnie, a tamtego wręcz przeciwnie przytyje. Każdy z nas czuły jest na punkcie swego wyglądu, stąd takie, a nie inne nasze zainteresowanie tym lusterkiem prawdy, mówi Anna Andres Del Valle, jedna z projektantek wspomnianego zwierciadełka. Oczywiście stawanie na wadze też stanowi jakąś rekompensatę wysiłku, ale zobaczenie siebie samego, swej twarzy po takim czy innym wysiłku, to sprawa wręcz fantastyczna. Dyrektor badań naukowych w firmie, Martin Isley, zwierciadło to, będące przecież swoistego rodzaju monitorem cyfrowym, nie waha się nazwać osobistym doradcą każdego. Doradcą, który teraz i zaraz będzie wskazywał każdemu odpowiednią drogę do prowadzenia takiej czy innej diety. Lustro to może także być dużą pomocą dla lekarzy walczących z otyłością pacjentów. Już prowadzone są badania w tym kierunku przy współpracy Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Można na przykład stworzyć pewne modele, na przykład dwóch osób, które jedząc dokładnie to samo grubieją w sposób zupełnie inny, odmienny od siebie. Naukowcy pracujący w Sofia Antipolis idą dalej. Łatwo można sobie wyobrazić takie lustra dla osób nadużywających alkoholu, palących wiele papierosów czy wystawiających się na promienie słoneczne. Rząd szwedzki poinformował, że powiadomił policję szwedzką o przestępstwie, gdyż nieznani hakerzy całkowicie zablokowali przez cały dzień wszystkie rządowe strony internetowe. Zdaniem tych władz jest to najprawdopodobniej dzieło wściekłych piratów komputerowych po zamknięciu w ubiegłym tygodniu strony The Pirate Bay, pozwalającej na bezpłatne i nielegalne ładowanie w Szwecji i na całym świecie oczywiście też najróżnorodniejszych filmów, piosenek i muzyki. Stronę The Pirate Bay dziennie odwiedza około 1,5 miliona internautów. Szwecja jest jednym z państw, w których grozi kara do 2 lat więzienia za nielegalne kopiowanie filmów czy piosenek. Jak czytamy na witrynie alexa.com, która podaje ciągle uaktualniane rankingi najpopularniejszych na świecie stron internetowych, szwedzka The Pirate Bay znajduje się w 500 najczęściej odwiedzanych na naszej planecie stron internetowych, w 400, jeśli chodzi o USA, a w Szwecji znajduje się na miejscu 21.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Była to Eureka Piotra Rosachowicza. Za chwilę magazyn literacki Sylwii Gibbs, ale posłuchajmy najpierw muzyki.
Ah. zachowali.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Czasami edycja dzieł zebranych jest akcją heroiczną. Tak jest wtedy, kiedy twórczość autora osiąga rozmiary niecodzienne, jak w przypadku Michela Butora. W Polsce wydano 4 jego książki. Odmiany czasu, stopnie, 6 milionów 810 tysięcy litrów wody na sekundę i przemiana. Ale to tylko kropla w morzu prozy i poezji, kolaży i albumów pisanych wespół z malarzami, fotografami, kompozytorami. Niespełna 80-letni Michel Butor stale zaskakuje i wymyka się sidłom klasyfikacji. Po raz pierwszy zastawiono je na niego w roku 1960, przyznając nagrodę Renaudot powieści pod tytułem Przemiana, po francusku Modification. Butor uznany został wówczas za jednego z twórców nowej powieści, bez akcji i intrygi. 45 lat później wszyscy zrozumieli, że Butor ma tysiące twarzy i lubi sytuacje graniczne. Posłuchajmy jednej z wypowiedzi, które opublikował niedawno dziennik Le Monde.
Zawsze lubiłem przyglądać się temu, co nie było wystawione na pokaz, lecz znajdowało się obok. W muzeach patrzę na obraz, ale także na ramy obrazu i na ścianę obok ram. Mam ochotę odwrócić obraz, żeby zobaczyć jego odwrotną stronę, co nie jest oczywiście wskazane. Dlatego zamieszkałem obok granicy. Tutaj jestem 2 kroki od Szwajcarii, do której chodzę na zakupy, i niedaleko Włoch, od których dzieli mnie tunel pod Mont Blanc. Przekraczanie granic pomaga mi widzieć.
Nakładem oficyny wydawniczej La Différence ukazały się 2 pierwsze tomy dzieł zebranych Michela Butora. W pierwszym tomie powieści, w drugim eseje. Butor po mistrzowsku komentował twórczość Jules Verna, Rabelais, Baudelaire'a, Montaigne'a. 2352 stronice to dopiero początek. Dzieła zebrane Butora liczyć mają co najmniej 14 tomów, mówi Mireille Calgruber, odpowiedzialna za to gigantyczne przedsięwzięcie.
Jego twórczość jest galaktyką, w której wszystkie formy, nawet te najmniejsze, tworzą czytelną układankę. Całość nie jest jednak nieruchoma. Butor stale się symbolicznie przeprowadza i pisze coś nowego. Wkrótce mógłby się stać nieuchwytny. To też publikacja jego dzieł zebranych jest dziś konieczna. Nawet jeśli perspektywa 15 tysięcy stronic druku może wzbudzać usprawiedliwiony lęk. To prawdziwy cud, że wydawcy nie przestraszył ogrom zadania.
Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archipiada Netaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtrée fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? la reine blanche.
Słyszeli państwo wiersz Ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi, śpiewał bard francuskiej piosenki Georges Brassens. A teraz proponuję państwu rzut oka na najnowszą biografię autora wiersza Ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi, średniowiecznego poety François Villona. Jej autorem biografii jest Jean Tullet. Wziął na siebie zadanie zarazem łatwe i trudne. Trudne, gdyż o życiu Villona wiadomo niewiele. Nawet datą jego urodzin i śmierci, 1431-1463, towarzyszą znaki zapytania. Zadanie łatwe, gdyż autor, nieskrępowany dokumentacją, mógł popuścić wodze wyobraźni. Je François Villon, ja François Villon, to romantyczna biografia studenta Sorbony, zabijaki, złoczyńcy i wielkiego poety. Na szczęście zachowały się wiersze i utwory prozą, publikowane za życia Villona, wznowione w roku 1533. Książka Jeana Tullet jest jednak przede wszystkim powieścią o XV-wiecznym Paryżu, fascynującym i egzotycznym. Powieścią pikarejską, w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż opowiada przygody nędznika, jakby powiedział Victor Hugo. Dokładnie tak jak pewien gatunek powieści hiszpańskiej w XVII wieku, który od słowa picaro, żebrak, nazwano pikarejskim. I co najważniejsze, opowiada je językiem epoki Villona, stylizowaną starofrancuszczyzną. Zagłębić się w niej niełatwo, ale wysiłek się opłaca. Kilka taktów gitary, na której gra Eric Clapton, przeniesie nas w inną zgoła epokę, w której umieścił akcję swej autobiograficznej powieści Marc Lambron. W tej epoce, to znaczy w latach 70. XX wieku, autor Sezonu na ziemi pasjonował się rockiem i bluesem. Przyszły pisarz i znany krytyk literacki uczęszczał wówczas do najlepszego publicznego liceum w prowincjonalnym mieście Lyon. Mieście rodzinnym, które ożywa na stronach jego powieści, pełnych poezji i melancholii. Życie każdego z nas kryje inne życia, które odrzuciliśmy czasem bezwiednie, tak jak dotykamy w przelocie postać nieznajomej, pisze z perspektywy czasu Marc Lambron. Nieznajoma w jego powieści, a zapewne i w życiu, istniała naprawdę i miała na imię Marianna, tak jak symbol Republiki Francuskiej. Narrator spotyka ją po latach, wychodzącą z normandzkiego opactwa, prawie niezmienioną. Dlaczego, pomimo że była jego pierwszą miłością i okazywała mu zainteresowanie, nigdy jej tego nie wyjawił? Być może dlatego, żeby nie popsuć idealnego obrazu dziewczyny podobnej do portretów impresjonistów, a może nie chciał wystawić swej pierwszej romantycznej miłości na próbę konfrontacji z rzeczywistością. Marianna uosabia w powieści Marca Lambrona marzenia, których nie urzeczywistnił, ale w końcu trudno jest żyć bez marzeń. Mon jardin des fleurs de lys. Marianne a cinq enfants, qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Je mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Marianne a cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus, le cinquième à présent
Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues.